Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
No właśnie, jak po tym brytyjskim referendum w pana opinii będzie wyglądała Unia Europejska?
No to jest oczywiście więcej znaków zapytania niż jakichś pewnych spraw, które można powiedzieć już dziś.
Ale jak pan przewiduje, w którą stronę to powinno pójść?
Wie pan, ja myślę, że jedna rzecz jest jasna, to znaczy ten model integracji europejskiej, który mieliśmy dotąd, on dożywa swoich dni.
Taki zbiurokratyzowany, urzędniczy?
Myślę, że taki, w którym z jednej strony zintegrowaliśmy rynki, zintegrowaliśmy świat gospodarczy, a z drugiej strony nie poszła za tym integracja socjalna, integracja społeczna, ale też zdolność państw do tego, żeby kontrolować rynki. Jest trochę tak, że rynki na globalną skalę wyrwały nam się spod demokratycznej kontroli, ale to jest też problem Unii. To jest też problem Unii, gdzie te decyzje podejmowane przy różnych stolikach lobbystów, w nieformalnych gronach, to zaczęły w dużym stopniu przeważać nad tym, w jaki sposób zorganizowana jest społecznie, ekonomicznie nasza wspólnota. To bardzo dobrze było widać przy okazji
ale także kryzysu bankowego, kiedy tak lekką ręką wrzucano, właściwie to wlewano te miliardy, setki miliardów euro, wpompowywano w banki, a przy okazji debat na temat, jak wyzwolić przedsiębiorczość, jak wzmocnić te jedno, dwu, trzy, kilkuosobowe firmy, które są ostoją Unii Europejskiej, 70% gospodarki. To są takie małe przedsiębiorstwa, a tym skąpiono tych pieniędzy.
Wie pan, ja myślę, że kluczowa sprawa to jest przywrócenie demokratycznej kontroli społeczeństw. I tutaj jest pewna naiwność tych, którzy sądzą, że rozpad Unii Europejskiej to byłoby coś dobrego. Bo to jest naiwność ludzi, którzy wierzą, że jest powrót do takich państw narodowych, jakie istniały w XIX wieku i że te państwa narodowe są w stanie być sprawcze, mieć kontrolę nad gospodarkami. To jest właśnie naiwność, bo dziś żyjemy w świecie, w którym wiele potężnych korporacji międzynarodowych to są podmioty ekonomiczne silniejsze niż państwa.
Pamiętamy, jeśli jakieś państwo chciało mieć inwestycje wielkiego kapitału, to się musiało strasznie podlizywać.
Więc jedyną metodą, żeśmy byli w stanie to zrównoważyć, żeśmy byli w stanie poddać te podmioty demokratycznej kontroli, jest to, że musimy współpracować. Problem polega na tym, że tak jak mówiliśmy przed chwilą, znaczna część z tych decyzji odbywała się poza realną demokratyczną kontrolą. I to dobrze widać, mówiłem o tym traktacie TTIP, to jest ważna sprawa, bo tutaj
to
widać
traktat
między Stanami Zjednoczonymi a Europą, tak zwany traktat o wolnym handlu, w rzeczywistości traktat o specjalnej ochronie inwestycji wielkiego kapitału. Mamy traktat, którego działanie w praktyce będzie regulowało to, jak działa nasza europejska gospodarka. I to jest traktat, który jest negocjowany w sposób tajny, w którym są zapisywane pomysły takie jak danie korporacjom prawa do wyciskania wielomiliardowych odszkodowań za prawo, które im się nie podoba, które szkodzi im zyskom, gdzie prywatne podmioty dostają wielki wpływ na regulacje prawne, które mają obowiązywać, a jednocześnie europarlamentarzyści mają utrudniony dostęp do tego, żeby zobaczyć, co jest realnie negocjowane. To trzeba zmienić. To jest postawione na głowie. Potrzebujemy więcej realnej demokracji w Europie.
Ale słyszymy, Niemcy, Francja proponują, żeby Unia była bardziej zwarta, bardziej ścisła, że tak powiem, żeby miała podobny czy jednolity system podatkowy, żeby była wspólna armia, wspólne sprawy wewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Czy taka głęboka integracja jest wskazana? Czy ludzie się na to zgodzą?
Są rzeczy, które warto zintegrować. I taką rzeczą, którą warto zintegrować, jest system podatkowy. Dzisiaj mamy potężny problem z tym, że państwa takie jak Polska nie radzą sobie z oszukiwaniem przez wielkie korporacje na podatkach, z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych, żeśmy mogli skutecznie stawić temu czoła.
Ale gdzie ta granica tej głębokiej integracji powinna nastąpić? Skoro z jednej strony mówimy, że państwa małe nie poradzą sobie, z drugiej zbyt głęboka integracja też jest niewskazana, a po trzecie jednak narodził się ten ruch taki odruchowy być może, narodowy, że państwa chcą troszeczkę więcej znaczyć. I to nie tylko w odniesieniu do Polski,
jednej rzeczy,
Wielkiej Brytanii, ale także w Niemczech, także w Holandii, także w Danii.
Musimy teraz rozróżnić dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest to, że to, że wiele nie działa w naszych państwach, tak, i to, że to budzi wiele frustracji, spowodowało wzrost ruchów, które wskazują palcem na Brukselę i mówią, to Bruksela jest winna. A druga sprawa to jest to, w jaki sposób realnie zawalczyć z tymi problemami. I tutaj pod wieloma względami z nimi trzeba zawalczyć na skalę większą niż skala państw narodowych, bo tak jak mówiłem przed chwilą, żyjemy w świecie, w którym największe korporacje są większe niż państwa. Jeżeli chcemy realnie doprowadzić do tego, żeby zaczęły płacić podatki. Jeżeli chcemy realnie doprowadzić do tego, żeby były pieniądze na usługi publiczne, na szkoły, na szpitale, na dobrej jakości, funkcjonowanie państwa, to musimy działać wspólnie.
Paradoksalnie, czy ten brytyjski Brexit, to wyjście brytyjskie, nie jest sygnałem, że kończy nam się państwo socjalne, że nie stać społeczeństw na taki gest, żeby utrzymywać tak dużo różnorodnych usług publicznych?
Myślę, że jest odwrotnie. Jeżeli pan spojrzy na to, dlaczego ludzie głosowali w Wielkiej Brytanii za wyjściem, to znaczna część tych głosów to były głosy wkurzonych brytyjskich robotników z północy, którzy mieli dosyć tego,
no, ale że... oni nie chcieli dawać imigrantom.
Nie, to znacznym... To jest trochę przereklamowana rola imigracji w tym głosowaniu. Bardzo wielu z tych, którzy głosowali za Brexitem, zagłosowało za nim, żeby po prostu, że tak powiem, pokazać nieładny gest elitom politycznym. To jest trochę tak, jak z ludźmi, którzy, nie wiem, głosowali na Kukiza w ostatnich wyborach, mimo że Kukiz nie miał żadnego programu. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, jestem antysystemowy, mam dosyć. Tak? Tak gniew, poczucie, że coś nie działa, to chęć powiedzenia mam dosyć, to jest coś, co przetacza się przez całą Europę, ale to jest konsekwencja. To jest skutek neoliberalizmu. To jest skutek tego, że ludzie mają poczucie, że dzisiaj pod wieloma względami ich życie jest mniej stabilne, mniej pewne, mniej godne niż 10-15 lat temu. Tylko odpowiedzią na to nie jest nacjonalizm i zamknięcie się w narodowych państwach twierdzach, które będą się wzbroić jedna przeciwko drugiej i które będą sądziły, żywiły się złudzeniem, że same są w stanie stawić czoła korporacjom. Potrzebujemy realnie demokratycznej Europy i potrzebujemy ambitnych pomysłów, co ta Europa ma znaczyć. Czyli na przykład potrzebujemy porozmawiać o wspólnym europejskim systemie bezpieczeństwa socjalnego. To jest to, o czym mówi na przykład hiszpańskie Podemos, to jest to, o czym mówi wiele lewicowych partii w Europie, że ludzie muszą poczuć, że Europa jest po coś, tak? I że nie jest to Europa dla rynków, dla wielkiego biznesu, dla kapitału, tylko to jest Europa dla zwykłych ludzi. Potrzebują to poczuć wymiernie. Na przykład są pomysły takie jak europejski minimalny dochód gwarantowany. Są pomysły takie jak stworzenie europejskiego systemu zabezpieczenia przed bezrobociem.
Eksperci proponują, by powołać europejski ZUS, bo skoro mamy tak duże ruchy migracyjne, tak dużo młodych ludzi wyjechało z Polski za granicę, no to żeby te pieniądze nie zasilały niemieckich emerytów, ale także wpływały do Polski.
No więc... I w chwili, kiedy mamy jednolity tak naprawdę rynek pracy na skalę europejską, mamy duże migracje, mamy sytuację, w której nasze gospodarki są organicznie zrośnięte, to i te automatyczne stabilizatory, czyli system bezpieczeństwa socjalnego, warto by było pomyśleć o tym, jak zharmonizować. Także dlatego, że jeśli tego nie robimy i zawieszamy tę integrację w pół kroku, to o tym trzeba pamiętać. Na tym zyskują najsilniejsi. I to było bardzo dobrze widać w kryzysie 2008 roku.
Ale także bardzo dobrze to widać po wprowadzeniu euro.
Tak, dokładnie.
Na euro ten krok może był zbyt wczesny, ale na euro najbardziej skorzystały Niemcy.
Dokładnie tak, ale dlaczego? Bo zintegrowaliśmy rynki, ale nie ma tego drugiego filaru. Nie ma filaru wyrównania. Jeżeli pan spojrzy na Stany Zjednoczone, tak, to w Stanach Zjednoczonych, jak Kalifornia wpadła w podobne problemy, w jakie wpadła po 2008 roku Grecja, to istniał budżet federalny, który po prostu tej Kalifornii podał rękę. Myśmy Greków kopnęli. Tak? I w tym momencie kopnęliśmy ich w trwały kryzys.
Ale za jaką cenę?
Tylko dowcip polega na tym, że przeważającą większość z tych pieniędzy dostały nie bynajmniej greckie rodziny, tylko niemieckie banki, tak? Chociaż nazywa się to, że udzieliliśmy pomocy Grekom. Jeżeli chcemy mieć Europę, która będzie trwała, to ona musi być i demokratyczna, i solidarna. Jeżeli ona nie będzie solidarna, jeżeli nie pójdzie krok dalej, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za sprawy społeczne, za zapewnienie dobrych miejsc pracy, to po prostu się rozsypie. I to jest lekcja Brexitu, bo decyzja, którą podjęli w tym referendum Anglicy, ona w dużym stopniu była wynikiem rozczarowania. Tego rozczarowania nie da się zwalczyć, nie podcinając jego przyczyn. A jego przyczyny to słabej jakości miejsca pracy, brak bezpieczeństwa socjalnego i dość powszechne poczucie, że żyjemy w świecie, w którym szanse nowego pokolenia nie są wcale dużo lepsze niż poprzedniego.
Jest się nad czym zastanawiać. Dziękuję bardzo.